Dzień dobry, moi kochani. Z ogromną przyjemnością pragnę przedstawić Wam partnera dzisiejszego odcinka, a jest to aplikacja BookBeat, w której znajdziecie niezliczone ilości audiobooków. Po miesiącu użytkowania mogę przedstawić Wam jej zalety. Po pierwsze, BookBeat jest bardzo intuicyjny, daje nam możliwość ściągania książek i słuchania ich w trybie offline. Poza tym opcją, z której często korzystałam, to zmiana tempa czytania. Aplikacja podpowiada też nowe treści na podstawie przesłuchanych już książek. Co więcej, macie szansę przetestować ją zupełnie za darmo, ponieważ mam dla Was specjalny kod. Na hasło Drzewiecka w abonamencie Basic przez 45 dni zupełnie za darmo możecie odkrywać nowe interesujące pozycje. W opisie tego odcinka znajdziecie też link przekierowujący Was na stronę, gdzie będziecie mogli założyć nowe konto. Pamiętajcie, że przy rejestracji potrzebne jest podanie danych z karty płatniczej, ale jeśli zrezygnujecie przed upływem 45 dni, to nie poniesiecie żadnych kosztów związanych z użytkowaniem. Oferta ważna jest do lutego 2023 roku. Przyznam szczerze, że to dzięki BookBeat miałam okazję posłuchać Tajemnic zbrodni Ewy Ornackiej. To właśnie ten audiobook przybliżył mi tragiczną w skutkach historię, która wydarzyła się w naszych nadmorskich chłopach. Historia ta, choć straszna, to stała się inspiracją do stworzenia dzisiejszego odcinka. A więc razem z BookBeat zapraszamy do wysłuchania. Jest lipiec 2003 roku. W niewielkiej miejscowości Chłopy w województwie zachodniopomorskim znajduje się ośrodek agroturystyczny. Współwłaścicielka nieruchomości, 42-letnia Beata Jäger, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Wraz z nią przepadają bez wieści dwie córki, 12-letnia Bianka i 9-letnia Laura. W Polsce ginie kilkanaście tysięcy ludzi rocznie, z których zdecydowana większość odnajduje się po kilku dniach. Natomiast zaginięcie Beaty, Bianki i Laury Jäger jest absolutnie wyjątkowe, a wręcz nieprawdopodobne. Cofnijmy się pamięcią do tamtych lat. Beata co rok, kiedy tylko rozpoczynały się wakacje, wraz z córkami przyjeżdżała, aby doglądać biznesu. Na co dzień mieszkała w Hamburgu razem z Bianką, Laurą i mężem. Dokładnie 18 lipca 2003 roku brat Beaty nie może się z nią skontaktować. Jest zaniepokojony, bo taka sytuacja nigdy się nie zdarzała, a tym razem kilkukrotnie próbował dodzwonić się do niej, jednak sygnał całkowicie zniknął. Mężczyzna postanowił zawiadomić policję i zgłosił zaginięcie siostry. Następnego dnia na terenie agroturystyki pojawia się patrol, który rozpytuje pracowników. Być może widzieli coś niepokojącego lub przeciwnie, powiedzą, gdzie mogła pojechać Beata razem ze swoimi córkami. Pierwszą osobą, która powiedziała coś na temat zaginionych, to zarządca budynku. Według jego relacji szefowa spieszyła się i poganiała córki, żeby te przestały się wiercić. Jedna wołała siku, druga zaś zapomniała misia. Natomiast Beata nie wyglądała też na zdenerwowaną. Poza tym, gdyby planowała jakiś dłuższy wyjazd, to wydałaby dyspozycję, żeby nie szykować im posiłków. A niczego takiego nie powiedziała. Pierwszym podejrzanym został Rafał, zarządca budynku, ponieważ to on widział zaginione po raz ostatni i rozpłynął się jak kamfora tuż po ich zniknięciu. Szybko okazało się jednak, że powód jego ucieczki był banalny. Otóż Rafał przez kilkanaście lat nie płacił alimentów. Kiedy zaczął się robić szum wokół całej sprawy zaginięcia, to puściły mu nerwy i bał się, że zostanie zatrzymany za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po kilku tygodniach złapała go jednak policja, trafił do jednego z aresztów północnej Polski. Szybko jednak go puszczono, bo nie było żadnych dowodów, po czym ponownie rozpłynął się w powietrzu. W sprawie pojawia się nowy wątek. Śledczym udaje się ustalić, że Beata dzień wcześniej podczas pobytu nad morzem 17 lipca pojechała na dyskotekę do Sarbinowa. Tam, jak ustalono, poznała turystów z Kielc. Jeden z nowych znajomych odwiózł ją w nocy do chłopów. Udało się do niego dotrzeć, ale jego zeznania wydawały się być wiarygodne, a więc czekano i szukano dalej. Niestety jednak nieobecność Beaty, Laury i Bianki przedłużała się. Jej mąż oraz brat z Poznania w tym samym czasie jednak niezależnie od siebie zatrudnili firmy detektywistyczne. Właścicielem jednej z nich był Krzysztof Rutkowski, który od samego początku podejrzewał zabójstwo. Natomiast poza domysłami udaje się za jego pośrednictwem rozpowszechnić wizerunek zaginionych. Portrety pamięciowe matki i córek pojawiają się wtedy w każdej stacji telewizyjnej. Komunikat o zaginięciu brzmiał tak. W upalny letni dzień z położonego nieco na odludziu agroturystycznego gospodarstwa w Chłopach wyszła 42-letnia mieszkanka Hamburga wraz z córkami, wsiadła do srebrnego Renault o numerach rejestracyjnych HHEX1370. Odjechała w nieznanym kierunku. Nie zabrała paszportu ani komórki. Beata Jäger, wiek z wyglądu 37 lat, wzrost około 167 cm, smukła budowa ciała, włosy krótkie, koloru blond, tlenione, twarz pociągła, cera śniada, czoło wysokie, nos mały, wąski, prosty, oczy koloru niebieskiego, uszy małe, przylegające, uzębienie pełne. Blizna pooperacyjna po prawej stronie brzucha. Ubrana w chwili wyjazdu w bluzkę wcentkowane lamparcie wzory i czarne spodnie. Z domu znikają też starsza Bianka, 154 cm wzrostu, szczupła, średniej długości blond włosy i młodsza Laura, 146 cm wzrostu, szczupła, ciemne włosy, średniej długości. Akcja z rozpowszechnianiem ich wizerunku wskazywała na to, że wiele osób chciało pomóc, natomiast przyniosło to też wiele niedopowiedzeń i wątpliwości. Zaginione miały być widziane w wielu miejscach jednocześnie. Mimo wszystko trzeba było sprawdzić każdą informację, a nuż któraś byłaby prawdziwa. O całej sytuacji poinformowały też niemieckie media. Stacja RTL wyemitowała program, po którym rozdzwoniły się telefony. Według świadków kobieta widziana była w gdyńskiej galerii handlowej, drugim razem natomiast na jakimś targowisku w Koszalinie kupowała kremy. Jaki był powód tego, że Beata zniknęła z córkami? Pytano też o to jej męża, z którym przebywała aktualnie w separacji. Natomiast jeśli jednak Beata z córkami wyjechały bez dokumentów i bagaży, to jaki byłby powód ucieczki przed rodziną? Czas działał na niekorzyść śledczych, dlatego też postanowili doszukać się prawdy. Przesłuchiwano najbliższą rodzinę, w tym męża i ojca zaginionych, Leszka. Wątek rodzinny był teraz najważniejszy. Mógł przybliżyć śledczych do rozwiązania tej przedziwnej sprawy. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że po dotarciu do relacji rodzinnych bieg śledztwa zmieniał się i prowadził do zaskakujących wniosków. W tym przypadku liczono na to, że będzie podobnie. Leszek na prośbę funkcjonariuszy opowiedział o relacji z żoną i córkami. Z Beatą poznał się mieszkając już w Niemczech. On pracował jako informatyk, dobrze zarabiał, natomiast Beata była pomocą lekarską. Ich związek kwitł, byli szczęśliwi jak każda para na samym początku znajomości, a po roku wzięli ślub i zamieszkali razem w Hamburgu. Tam doczekali się dwóch córek, Eleny i Bianki. Dziewczynki były dla nich najważniejsze. W latach 90., kiedy podrosły, postanowili kupić gospodarstwo rolne w Chłopach, którym głównie zarządzała Beata. Niczego im nie brakowało. Mieli pieniądze, miłość i przede wszystkim siebie. Ich życie było sielanką, która później zaczynała się sypać. Leszek, jak sam twierdzi, takim gwoździem właśnie do trumny ich związku było to gospodarstwo rolne w Chłopach, ponieważ było przy tym sporo roboty. Mimo że Beata zarządzała ich dobytkiem, to Leszek też się interesował. Często bywało tak, że z pracy wracał na tygodniu późno, w weekendy jeździł do Chłopów, no i te ich relacje zaczynały się rozluźniać. Niestety kochające się małżeństwo zaczęło się bardzo ranić. Ich sprzeczki w końcu doprowadzają do tego, że Leszek wyprowadza się, ale po 3 tygodniach wraca, bo nie potrafi poradzić sobie bez córek. No i zdał sobie sprawę z tego, że jednak tęskni za żoną. Sytuacja nie ulega jednak zmianie, atmosfera w domu staje się nie do zniesienia. W tym czasie mężczyzna poznaje przez internet 5 lat starszą od siebie kobietę. Nie wiem, czy na początku lat 2000 były jakieś portale randkowe, ale na pewno nie było Facebooka, nie było naszej klasy. Leszek zapoznał tą kobietę przez gadu-gadu, zagadał do niej. Okazało się, że kobieta mieszka w Sianowie, jest to 10 km od Koszalina, no i prawie 30 od chłopów. Znajomość z nią stała się dla Leszka intrygująca. Choć zadłużył się, to nie myślał o rozwodzie, nie chciał zostawiać Leny i Bianki. No i z początku wzorowo udawało mu się łączyć życie rodzinne z tym drugim, z kochanką, ale Beata też nie była głupia, czuła, że Leszek jest inny, więc zaczęła drążyć. Robiła to tak długo, aż odkryła romans męża. Wtedy po raz kolejny Leszek wyprowadził się z domu, ale mieszkał cały czas w Niemczech, bo tam miał pracę, a kiedy tylko miał wolne, to jeździł do kochanki. W wakacje był też blisko córek, bo tak jak mówiłam, Beata z Laurą i Bianką jak co rok w lipcu przyjeżdżały do chłopów. No niestety tamtym razem nie było dane mu zobaczyć się z nimi. Beata próbowała utrudniać mu kontakt z dziewczynkami i wielokrotnie mówiła, że jak nie odejdzie od kochanki, no to nie zobaczy córek. Dla funkcjonariuszy były to cenne informacje. Skoro żona chciała zabrać mu córki, to miał motyw, żeby pozbyć się Beaty. Nie było jednak na to żadnych dowodów, jedynie domniemania. Poza tym bardzo kochał córki, dlatego nie sądzono, że mógł zrobić im krzywdę. Cały czas jednak z tyłu głów funkcjonariuszy pojawiała się myśl, że może rzeczywiście Leszek mógł pozbyć się żony, a jego córki nakryły go na morderstwie i w szale postanowił pozbyć się świadków. Wywiad środowiskowy i śledztwo wykluczało jego udział w zniknięciu żony. Płacił alimenty, separacja mimo sprzeciwów żony nie pogorszyła jego relacji z dziećmi. Kiedy tylko udało mu się z nimi spotkać, to zabrał je nawet do Disneylandu, sfinansował komunię Laury. Między nim a żoną było bardzo źle, ale nikt nie dopuszczał myśli, że Leszek mógł maczać palce w zaginięciu Beaty i córek. Poza tym wykazywał duże zainteresowanie sprawą. Zatrudnił detektywa, dopytywał się o przebieg sprawy, no sam nie zgłosił zaginięcia, ale nie był w stanie tego zrobić, ponieważ no, kiedy dowiedział się od zarządcy budynku agroturystyki, że żona zabrała córki i pojechała nikomu nic nie mówiąc, pomyślał, że chce się na nim zemścić, ucinając kontakt. Wiedział, że żona może posunąć się do takich kroków tylko po to, żeby sprawić mu ból. Nie chciał jej dać satysfakcji, bo czuł, że wtedy takich sytuacji może być więcej, więc spokojnie czekał, aż żona odezwie się do niego pierwsza. Po czasie doszły do niego informacje jednak, że Beata i jej córki zaginęły. Prócz detektywa angażuje w sprawę jasnowidzów i to nie jeden, nie dwa, a kilkanaście razy. Śledztwo natomiast toczy się cały czas w sprawie zaginięcia, a Leszek był wściekły, bo myślał, że to jego żona wszystko zaplanowała i uciekła. Nie myślał o tym, że mogła im stać się jakaś krzywda. Poza tym niedługo zaczyna się rok szkolny, dziewczynki muszą wrócić na zajęcia, ale tak się niestety nie dzieje. Wtedy też śledczy zaczynają kłaniać się ku wersji morderstwa. Jaki byłby jednak motyw? Jedyną osobą, która mogłaby to zrobić, to Leszek. Śledczy biorą go pod lupę, docierają do wniosków, jakie składał do sądu. Mężczyzna, będąc pewnym, że jego żona porwała dzieci, chciał odebrać jej prawa rodzicielskie. Sąd odrzucił jego prośbę, ale chwilę później mężczyzna składa też pozew rozwodowy. Sprawdzono również, czy kobieta korzystała z porad medycznych i Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzecza, by kobieta z córkami korzystały z jakichkolwiek placówek medycznych objętych funduszem. Ślad po nich zaginął już 8 miesięcy temu. Leszek cały czas brał pod uwagę tylko i wyłącznie porwanie rodzicielskie. Według niego bardzo Niepokojący jest fakt, że w pokoju Beaty w Chłopach znalazł słowniki niemiecko-francuskie. Podejrzewał, że Beata może wyjechać do Francji do jakiegoś byłego kolegi. Podejrzewał też, że być może znajduje się w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechała z pomocą swojego brata, a cała sprawa jest zemstą za to, że ją zdradził i odszedł. Niestety trop ten nie potwierdził się. Nie potwierdziła się też wersja, że kobieta zorganizowała lewe dokumenty i to nimi posługuje się podczas przemieszczania się z kraju do kraju. Śledczy ciągle podejrzewają, że doszło do zabójstwa, tylko że sprawa stanęła w martwym punkcie. Nic nowego nie pojawiało się, nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Dopiero nadzieję przynosi moment, kiedy w Polsce zostaje zatrzymany były zarządca Ogród Turystyki Rafał. Okazuje się, że mężczyzna poszukiwany jest za oszustwa i wyłudzenia. Sfałszował zaświadczenie o zarobkach, aby wziąć na raty najdroższe telefony komórkowe, jakie były w salonie. Poza tym w dalszym ciągu uchylał się od płacenia alimentów. Po zaginięciu Beaty zostawił swoją konkubinę oraz córkę, a wszystko to z powodu komorników, którzy non-stop domagali się spłaty zadłużenia. Wpadł przypadkiem podczas rutynowej kontroli. Wtedy też skupiono się na nim. Skoro był z niego taki zuchwały krętacz, to może i nie powiedział prawdy co do 18 lipca 2003 roku. Postanawiają przesłuchać go jeszcze raz. Zeznawał kilka godzin, cały czas twierdząc, że nie wie nic o Beacie i jej córkach. Nie spoufalał się z szefową, ale mimo to rozmawiający z nim funkcjonariusz czuł, że w tej sprawie jest jakieś drugie dno. Zaczął podpuszczać Rafała, że wie o jego głębszych relacjach z zaginioną, a na twarzy zatrzymanego pojawiło się zmieszanie. Policjant wiedział, że trafił w czuły punkt. Rafał ostatecznie przyznał się, że w noc przed zaginięciem kobiety współżyli ze sobą. Natomiast śledztwo trwa dalej. Skoro kilkugodzinne przesłuchanie ujawniło nowe fakty, to sądzono, że kolejne przesłuchania z byłym zarządcą po raz kolejny przyniosą coś ciekawego. Jak ktoś już mnie zna, to wie, że teraz powiem, że nie trzeba było długo czekać, aż Rafał znów zacznie mówić na temat sprawy. Nikt jednak nie przypuszczał, że będą to tak szokujące słowa. Mężczyzna wyznał, że Leszek zlecił mu zabójstwo żony. Mieli spotkać się w jednej z koszalińskich knajpek, gdzie mąż Beaty stwierdził, że ma dość jej i córek, że ma dość tej kurwy i że generalnie wyraził się tak, jakby chodziło o wszystkie trzy, czyli o żonę i o córki. Poprosił zarządcę o pomoc, a w zamian za to miał mu dać pieniądze na spłatę długów, tuż po tym, jak po śmierci żony uda mu przejąć mu się agroturystykę na własność. Rafał przyznał, że Leszek szantażował go wiedzą o romansie z jego żoną. Powiedział, że jeśli nie pozbędzie się Beaty, to wszystko opowie jego konkubinie, która nie byłaby zadowolona z takiego newsa. Według jego relacji Leszek przyparł go do muru i on nie miał żadnego wyjścia, zaczął więc szukać kogoś do tej brudnej roboty, ale nie było chętnych. Ostatecznie nie podjął się tego zlecenia, ale w pensjonacie pojawili się dziwni lokatorzy, którzy według niego różnili się od turystów. Mało wychodzili, a ich zachowanie sprawiało, że czuł się nieswojo. Pewnej nocy wyszedł na podwórko i zauważył, jak dwóch typków pakuje coś do samochodu, po czym odjechali na zgaszonych światłach. On, nie myśląc długo, wskoczył do swojego samochodu i również wyruszył bez świateł, śledząc podejrzane auto. Dziwni mężczyźni wrzucili pakunki do wykopanego wcześniej dołu, po czym go zasypali. Mężczyzna domyślał się, że może być to grób. Namalował nawet szkic tego miejsca. Było to niedaleko, jakieś 150 metrów od agroturystyki. Następnego dnia w miejscu wskazanym przez świadka rozpoczęto poszukiwania. Niestety Rafał co chwilę zmieniał zdanie, raz mówił o innym miejscu, później o drugim, a szef ekipy kryminalnej nie krył złości. Jego emocje sięgnęły zenitu, kiedy były zarządca stwierdził, że to chyba musi być jednak po drugiej stronie ulicy. Wtedy już podejrzenia co do Rafała stawały się coraz to mocniejsze. Nie dość, że skłamał co do tego, kiedy ostatni raz widział Beatę oraz jej córki, to teraz wymyśla niestworzone historie i ostatecznie kręci co do miejsca ukrycia zwłok. Poszukiwania trwają jeszcze 2 dni. Funkcjonariusze nie mieli raczej większych nadziei co do tego, że uda im się cokolwiek znaleźć. Jednak nadchodzi dzień, dokładnie 23 marca 2004 roku, z pomocą specjalistycznych psów udaje się odnaleźć zbiorowy grób. Najpierw odkryto ludzką rękę, a następnie czaszkę. W dole zasypanym ziemią znaleziono szczątki 3 osób. Trzeba było jednak przeprowadzić analizy DNA. W tym celu przewieziono je do Zakładu Medycyny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Materiał porównawczy pobrano ze szczoteczek do zębów Beaty i jej córek, a także z zużytych patyczków higienicznych oraz bielizny. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Znalezione ciała należą do 42-letniej Beaty i jej córek, Bianki i Lenki. Rafał natomiast twierdzi, że nie znał tych mężczyzn, którzy wywieźli ciała i nie wiedział, gdzie oddalili się później tuż po zakopaniu ciał. Po kilku tygodniach jednak też zmienia zeznania, już nie mówi, że to Leszek był zleceniodawcą morderstwa, tylko że to on własnoręcznie zabił żonę i córki. Mężczyzna co chwilę zmienia wersję, zeznania nie trzymają się kupy, a w jego opowieści nagle pojawia się Andrzej Znakła. Mężczyzna ten mieszkał w pensjonacie, wynajmował pokój, a sam prowadził nad morzem salon z automatami. To jednak on miał przyjąć zlecenie na morderstwo. Nie pozostawało nic innego, jak namierzyć kolejną osobę, która może mieć związek ze sprawą. Tak więc śledczy docierają do Andrzeja Kozłowskiego, który pokornie przyjmuje policjantów, zupełnie jakby spodziewał się ich albo czekał na nich. Na komendzie był spokojny, ale jego wersja wydarzeń różni się od tej, którą przedstawił Rafał. Według Andrzeja to zarządca miał być pomysłodawcą napadu na kobietę, jednak na początku nie sprecyzował, o kogo dokładnie chodzi. Kozłowskiemu nie przyszło nawet na myśl, że to chodzi o Beatę. Miał być to tylko napad na tle rabunkowym. Później jednak dowiaduje się, kto ma być celem i mimo, że lubił 42-latkę, nie odmówił wspólnikowi. Mieli ją tylko skrępować i zabrać wszystko, co znajdą cennego w agroturystyce. Kiedy jednak doszło do realizacji ich planów, wszystko się pokrzyżowało. 18 lipca, dokładnie w piątek rano, Rafał pod pretekstem zwabia Beatę do kotłowni, daje znak swojemu wspólnikowi i Andrzej zaczyna krępować kobietę, ale ta nie daje za wygraną. Zakneblowanie jej i związanie nie jest tak łatwe, jak napastnicy sobie wcześniej wyobrażali. Wszyscy się szamoczą, Andrzej cały czas trzyma Beatę za ręce. Rafał próbuje wsadzić jej jakiś kawałek szmaty w usta, ale to nie daje rady. No i w pewnym momencie po prostu zatyka jej usta, a po chwili zaciska ręce na jej szyi. 12-letnia Bianka, słysząc hałasy, wchodzi do kotłowni i zostaje przerażający widok. Rafał, nie zastanawiając się, ciągnie dziewczynkę do siebie, po czym przewraca na podłogę, dusi ją, jednocześnie łamiąc żebra. Andrzej wychodzi na zewnątrz i rozmawia z jednym z wczasowiczów. Obaj palą po papierosie i rozchodzą się w swoje strony. Rafał zastanawiał się jednak, co zrobić z drugą córką, no ale jego myśli od razu przewidywały najgorsze. Nie chciał zostawiać świadków, a Laurę też zastał w momencie, kiedy szukała mamy. Zawołał ją i powiedział, że Beata jest w swoim pokoju. Wziął ją za rękę, wprowadził do środka, zamknął drzwi i zamordował niczemu winne dziecko. Dziewczynka jeszcze dawała pewne oznaki życia, więc postanowił ją dobić. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, zamknął pokój i wrócił do swoich obowiązków. Kiedy miał pewność, że nikt już nie będzie się kręcił, wziął ciało najmłodszej ofiary i położył w kotłowni obok matki i siostry. Wtedy też miała nastąpić zapłata. Pod osłoną nocy splądrowali pensjonat. Obłupują się w złoty pierścionek, kolczyki, markową odzież, torebkę i jakieś 6 000 zł. Kradną też tyle samo warte na tamte czasy Renault, należące do Beaty. Po kradzieży obmyślają plan pozbycia się zwłok i szybko decydują się na wykopanie dołu po przeciwnej stronie ulicy. Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem, bo trafili na dużą ilość korzeni. Poszli więc dalej, aż w końcu znaleźli idealne według nich miejsce na zakopanie zwłok. Przygotowali metrowy grób. po czym wrócili do pensjonatu po ciała ofiar. Wrzucili je na taczkę i tak dowieźli je na miejsce pochówku. Dół okazuje się za płytki, no i chwilę zaszło im się z jego pogłębieniem. Kiedy jednak już skończyli, zaczęli wrzucać ciała. W pierwszej kolejności ułożyli dziewczynki blisko siebie z kolanami podciągniętymi pod brody, a następnie ich matkę. Zasypali dół i zamaskowali ślady kopania trawą i gałęziami. Wersje, choć rozbieżne, to nie stawiają w pozytywnym świetle męża Beaty. Poza tym za zlecenie zabójstwa ponownie oskarża go Rafał. Zeznaje, że Leszek w dniu śmierci żony przyjechał do Polski. Dopytywał, czy wszystko jest przygotowane i rzucił hasłem, że w sekretarzyku w środkowej szufladzie są pieniądze za wykonanie roboty. Potem zaraz miał wrócić do Niemiec, żeby nie rzucać na siebie żadnych podejrzeń. Z Chłopów do Hamburga jest około 6 godzin jazdy. Według śledczych bez problemu mógł przyjechać i wrócić tak, by pojawić się w pracy. Zostali przesłuchani jego współpracownicy. Dzień, w którym doszło do morderstwa, zapadł im w pamięci, bo jeden z kolegów świętował podwyżkę, a Leszek był wtedy bardzo przygnębiony. W związku z tym, że oskarżano go o poważne przestępstwo, wydano nakaz jego aresztowania. Obawiano się, że może mataczyć w sprawie i zacierać ślady. Chociaż mężczyzna bronił się jak tylko mógł, to do funkcjonariuszy dochodziły coraz to nowe doniesienia. Sąsiedzi zaczęli przypominać sobie, że dokładnie 17 lub 18 lipca widoczne u Leszka były zadrapania na twarzy. Poza tym widzieli, jak wynosi pianino, na którym grała Bianka i Laura. Pozbył się też rzeczy żony, jakby wiedział, że już więcej ich nie zobaczy. Ciekawym wątkiem jest też wisiorek, z którym Beata się nie rozstawała. I brat był pewien, że kiedy widział się z nią podczas pobytu w Polsce, miała go ze sobą. Tymczasem za pralką w jej mieszkaniu znalazła go teściowa Beaty. Był bardzo charakterystyczny, ponieważ nie dość, że był złoty, to markowy. Była to zawieszka Versace, przypominająca głowę meduzy. Zachowały się zdjęcia, na których ofiara miała go na sobie, dlatego zlecono ekspertyzę porównawczą, na którą trzeba było sporo poczekać. W sprawę włączono też biegłego informatyka, który przeszukał komputer Leszka. Udało się ustalić, że w ostatnim czasie usunął z niego sporą ilość plików, ale jak się później okazało, były to jedynie maile z kochanką. W sprawie okazało się też, że niepokojące hałasy dochodzące z kotłowni słyszała konkubina Rafała, ale znając jego porywczy charakter, nie chciała sprawdzić, co się stało. Bała się, że może zrobić coś jej oraz ich wspólnej córce. Wersje podejrzanych, choć sprzeczne, pozwoliły na postawienie im zarzutu zabójstwa 3 osób, w tym 2 dzieci. Zarzut zlecenia zabójstwa usłyszał Leszek, mąż Beaty, natomiast konkubinę Rafała oskarżono o to, że nie pomogła ofiarom, choć domyślała się, że dzieje im się krzywda. Dla Leszka były to trudne chwile, jak przyznaje, przebywając w areszcie, w dzień starał się być twardym, nie pokazywać swej słabości, natomiast w nocy płakał, jak tylko nikt nie widział. Nie mógł poradzić sobie z tym, że oskarżono go o coś tak brutalnego. Została nawet przeprowadzona konfrontacja pomiędzy Leszkiem Jägerem a Rafałem Jagiełło. Niestety nic to nie wniosło nowego do sprawy, słowo przeciwko słowu, ale każda wersja mimo wszystko była dokładnie weryfikowana. Policjanci wielokrotnie jeździli do Niemiec, sprawdzali kontakty ofiary z rodziną, choć najbliższa rodzina nie mogła uwierzyć w udział Leszka, to prokuratura widziała to całkiem inaczej. Mężczyzna miał bardzo wyraźny motyw. Chciał pozbyć się żony, przejąć majątek Beaty, jednak żeby było to możliwe, musiał zabić też córkę, które dziedziczyłyby po matce. Cały czas jednak o jego niewinności od początku byli przekonani jego rodzice i przyjaciółka Urszula, z którą był związany od 2 lat. To dzięki temu, że słali do sądu dziesiątki pism i dostarczali dowody jego niewinności, Leszek po pół roku w końcu opuścił areszt. Dowodów świadczących za wersją Leszka Jägera już od początku było wiele. W czasie, kiedy doszło do zbrodni, mężczyzna pracował w Hamburgu. Był w teatrze, spotkał się z przyjaciółmi. Tam też dokonał przelewu alimentów na konto żony. Kiedy jednak prokurator dostał niezbite dowody na nieobecność Jägera w Polsce, zmienił zarzut z bezpośredniego udziału w zbrodni na sprawstwo kierownicze. Oficjalnym motywem miała być też polisa na życie jego żony, tyle że zamordowana nigdy takiej polisy nie posiadała. 17 września Sąd Okręgowy po zapoznaniu się z aktami wytknął prokuraturze wiele błędów i podjął decyzję o zwolnieniu Leszka z aresztu. Jednak cały czas był podejrzany, więc co drugi dzień musiał meldować się na komisariacie. Dopiero 23 marca 2005 roku mężczyzna dostał oficjalne pismo z prokuratury z informacją o swoim uniewinnieniu. Dla jednej z gazet wypowiadał się tak: jak się dziś czuję? Czuję ulgę, że nie noszę już piętna mordercy. Ale jak się można czuć, tracąc dzieci i czytając w prasie tytuły ojciec udusił, ojciec zakopał, czy chcę dla niego kary śmierci? Moje życie legło w gruzach. Przez rok byłem na utrzymaniu rodziców emerytów, bo w pracy zostałem zawieszony. Gdyby nie ich pomoc, gdyby nie Urszula, moja przyjaciółka, która też bezzasadnie została aresztowana, gdyby nie pomoc moich adwokatów, pewnie do dziś byłbym w areszcie. Kiedy zdołam uporządkować swoje życie, wystąpię do sądu o odszkodowania od mediów za zniesławienie i straty moralne. Zaś w przyszłości myślę o założeniu stowarzyszenia ludzi poszkodowanych przez media, bo ich chwytliwe tytuły, bezzasadne oskarżenia niejednemu człowiekowi złamały życie. Wystąpię także o odszkodowanie od Skarbu Państwa za to, że choć moja niewinność była oczywista, siedziałem w areszcie z piętnem zabójcy. Na Andrzeju i Rafale wciąż ciążył zarzut zabójstwa. Sąd wziął pod uwagę, że to wersja Andrzeja jest wiarygodna i wymierzył im kary dożywotniego pozbawienia wolności. Rafał Jagiełło może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia po odbyciu 30 lat kary. Wobec Andrzeja Kozłowskiego sąd takiego warunku nie zastosował i skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 25 lat kary. Obaj skazani zostali też pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Trzeciej osobie, 35-letniej Beacie Bankert, konkubinie Rafała Jagiełły, oskarżonej o nieudzielenie pomocy, sąd wymierzył karę 2 lat bezwzględnego więzienia. Sąd zezwolił na publikację danych osobowych i wizerunków oskarżonych. Leszek nie puszczał słów na wiatr i złożył wniosek o odszkodowanie. 200 374 zł i 58 groszy otrzymał przez wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Mężczyzna przez dłuższy czas zmagał się też ze sprawami spadkowymi. Urzędnicy domagali się zmiany aktów zgonów, ponieważ do ustalenia osób, które będą dziedziczyły po Beacie, potrzebne były dokładne godziny śmierci. Ostatecznie po kilku latach niewiadomej mężczyzna odziedziczył agroturystykę w Chłopach na wyłączność. Do chwili obecnej mieszka tam i zarządza dobytkiem razem z Urszulą, z którą wziął ślub. Jeżeli zżera Was ciekawość i chcecie zobaczyć, jak wygląda pensjonat, w którym doszło do morderstwa, zapraszam do rozwinięcia opisu odcinka. Chciałabym podziękować też moim patronkom. Jeżeli byście chcieli wesprzeć moją działalność, to serdecznie Was do tego zapraszam. No i bardzo dziękuję. Na dziś to wszystko. Przypominam Wam o kodzie Drzewiecka, który daje Wam 45 dni słuchania audiobooków w aplikacji BookBeat całkowicie za darmo. Link do rejestracji znajdziecie w opisie odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!